Storybox przedstawia Roman Konik Ischariot. Czyta Marcin Popczyński. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Wiedział, że jest to ostatni proces, w jakim bierze udział. Decyzję podjął wczoraj, kiedy zziębnięty leżał w kamiennej izbie pod zatęchłym pledem, długo czekając na sen. Teraz ojciec Mikołaj Hospodyniec patrzył na stojącego przed nim wystraszonego wieśniaka, który przypominał zmokniętego ptaka. Jego rozczochrane włosy sterczały w nieładzie. Łachmany, w jakie był odziany, pamiętające chyba jeszcze jego pradziadka, były potargane i burobrudne. Z poszarpanych rękawów zwisały fragmenty zaschniętego błota. Oskarżyciel zaś, którym okazał się miejscowy proboszcz, miał skrojoną nienagannie sutannę, skroplone oliwą kruczoczarne włosy, starannie ogoloną tonzurę i wypielęgnowane dłonie o długich palcach. Mówił z pasją, wyuczony wieloletnią praktyką kaznodziejską. Wiedział, kiedy podnieść głos, kiedy mówić szeptem, rozglądając się wokoło, jakiej użyć gestykulacji, kiedy huknąć na wystraszonego wieśniaka i kiedy w geście zamyślenia podnieść w niebo długi, jak u muzykanta, palec, przechodząc z polskiego na łacinę. Jednak Mikołaj był zbyt doświadczonym inkwizytorem, by nabrać się na tego rodzaju sztuczki retoryczne. Patrzył z dezaprobatą na proboszcza, który kończąc swą mowę oskarżycielską wręcz krzyczał, wskazując na biednego chłopa długim palcem. Są świadkowie, którzy widzieli, jak po nocach rozkopywał groby, praktykując swe nekrofilskie wszeteczności. Są świadkowie, którzy słyszeli, jak sam przechwalał się w karczmie, że zjedzenie mózgu wisielca gwarantuje mu powodzenie u kobiet. Są świadkowie! Gdzie ci świadkowie? Ryknął chłop w stronę proboszcza. Zbrojny, stojący najbliżej wieśniaka, zareagował natychmiast, podnosząc opancerzoną dłoń. Miarkuj się, kmiocie, do osoby duchownej mówisz, ciulu! Zagrzmiał. Mikołaj uznał, że już czas użyć autorytetu inkwizytora. Spokojnym głosem powiedział: spokój, bo każe w dyby zakuć wszystkich. Mimo że zdanie wypowiedział spokojnie, w małej zakrystii zapanowała natychmiast cisza. Wszyscy wiedzieli, że inkwizytor ma władzę praktycznie nieograniczoną. Przed nikim w diecezji nie musi się tłumaczyć ze swych decyzji. Ojciec Mikołaj zwrócił się do proboszcza. Wiesz, że mówiąc o świadkach, musisz ich wskazać, abym mógł ich potem przesłuchać.
Wiem, a po chwili dodał. Są gotowi zeznawać.
Mikołaj popatrzył na wystraszonego chłopa. W nerwowym geście ściskał i puszczał postrzępione i zabłocone poły kubraka. Spod zmierzwionych włosów strzelał oczami, to na proboszcza, to na inkwizytora. Po chwili Mikołaj głosem ściszonym, lecz nieznoszącym sprzeciwu, powiedział: wyjdźcie wszyscy, muszę go przesłuchać na osobności. Widział podniesione w geście zdziwienia brwi miejscowego proboszcza. Widział też zdziwienie skryby, który oderwał się od pisania na poplamionym papirusie sądowym. Jednak bez słowa sprzeciwu zarówno proboszcz, jak i sekretarz zebrali pergaminy i wyszli z małej zakrystii. — Wy też — Mikołaj wskazał zbrojnej straży pod bródkiem drzwi.
— Ale przewielebny ojcze inkwizytorze — zaprotestował dziesiętnik. Znamy swe obowiązki i nie możemy was zostawić z tym pomiotem szatańskim sam na sam. Głową ręczymy przed urzędem za wasze bezpieczeństwo.
Wiem, co robię. Dziękuję za troskę, ale winniście mi posłuszeństwo. Na korytarz, a nurze. Straż, zgrzytając zbroją, oddaliła się, zamykając trochę nazbyt głośno drzwi. Pozostali w zakrystii sami. Mikołaj spojrzał na chłopa. Był niski i zaniedbany, a jego przymrużone oczy, którymi bacznie obserwował inkwizytora, zdradzały, że ma coś na sumieniu.
— Słyszałeś, co mają przeciw tobie? — spytał cicho inkwizytor.